Dobra, najpierw pytanie. Kto dzisiaj może się uważać za Słowianina? Zasadnicza naukowa definicja brzmi prosto. Słowianie to nie jest grupa genetyczna, nawet nie kulturowa w takim szerokim rozumieniu, ale przede wszystkim językowa. Kiedy więc mówi się, że Słowian jest w Europie ćwierć miliarda, że stanowią aż 1/3 mieszkańców kontynentu i że przeważają liczebnie nad wszystkimi innymi grupami, to w stwierdzeniach tych chodzi właśnie o język. Znacznie więcej osób posługuje się językiem słowiańskim, jako swoją mową ojczystą, niż chociażby którymkolwiek językiem wyrosłym z łaciny, romańskim. W takim właśnie sensie Słowian jest w Europie 250 milionów. Przedstawicieli romańskiej grupy językowej niespełna 200 milionów, a germańskiej, obejmującej na przykład angielski, niemiecki, niderlandzki, tylko 190 milionów. Słowiańska grupa językowa jest w naszej części świata najliczniejsza, ale to nie wszystko. Jest też najbardziej jednorodna, w stopniu wprost zadziwiającym dla lingwistów. Dajmy na to angielski i niemiecki, może i wywodzą się ze wspólnego pnia, ale taki typowy Londyńczyk nie jest zdolny dogadać się z Berlińczykiem w jego mowie. No chyba, że wpierw poświęci wiele miesięcy na naukę. Między francuskim czy włoskim zachodzi więcej podobieństw, ale wciąż nie tyle, by zapewnić bezproblemową wzajemną komunikację. Spośród trzech wielkich grup narzeczy, wyłącznie języki słowiańskie są sobie prawdziwie bliskie. Wprawdzie myślę, że jest sporo przesady w twierdzeniach, że każdy Słowianin zrozumie innego Słowianina, ale zasadniczy fakt pozostaje faktem. Języki słowiańskie mają ogromny zasób wspólnego słownictwa i niesamowicie bliskie sobie zasady gramatyki. To szczegóły niby znane, natomiast niekoniecznie podnoszone w odniesieniu do historii, a zwłaszcza prapoczątków naszej kultury. Pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że problem etnogenezy Słowian należy do najbardziej kontrowersyjnych tematów polskiej i nie tylko polskiej humanistyki. Już chyba łącznie tysiące rozpraw poświęcono temu, skąd właściwie pochodzą Słowianie, gdzie była ich praojczyzna, kiedy i w jaki sposób zaczęli się rozprzestrzeniać po Europie. W ostatnich dekadach na sprawę spogląda się głównie z perspektywy archeologii i genetyki. Te sposoby wciąż jednak nie przyniosły jednoznacznych rozstrzygnięć. Nawet gdy jakiś zespół ogłasza, że wreszcie zamknął temat, to zaraz konkurenci podważają wnioski i wysuwają argumenty na rzecz innej tezy. I tak w koło Macieju. O tym, jak sam spoglądam na sprawę, na cały ten temat etnogenezy, opowiadałem już dokładniej w wielu innych miejscach. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim spróbujmy więc zająć się problemem w alternatywny sposób. Wspomniałem przed momentem, że Słowianie to przede wszystkim grupa językowa. Czy więc rozwiązanie zagadki ich pochodzenia nie kryje się czasem właśnie w języku? Sprawdźmy. Odcinki takie jak ten powstają przy wsparciu moich wspaniałych patronów na Patronite. Pytanie, które zadałem, nie jest oczywiście nowe. Przez długi czas w badaniach lingwistycznych pokładano naprawdę ogromne nadzieje na to, że pozwolą one ustalić, skąd konkretnie wzięli się Słowianie, skąd przyszli. Na naszym polskim gruncie starano się przede wszystkim określić, czy pierwsi ludzie posługujący się mową autentycznie podobną do naszej, do dzisiejszych języków słowiańskich, żyli mniej więcej na ziemiach polskich, czy raczej dalej na wschodzie, gdzieś na pograniczu współczesnej Ukrainy i Białorusi. Założenia teoretyczne wydają się proste. Zrozumienie rozwoju języka i przemian, jakim ulegał, powinno rzucić światło zarówno na lokalizację praojczyzny Słowian, jak i na ich wczesne kontakty z sąsiadami, na stopniową wędrówkę członków ludu po Europie. Praktyka okazuje się jednak bardziej skomplikowana. O wiele bardziej. Przede wszystkim lingwiści nie mają dostępu do żadnych prawdziwie pierwotnych przykładów języka Słowian, nie mogą namacalnie śledzić jego ewolucji. Sprawdzić, jak właściwie mówili ludzie 1500 lat temu, a jak 1000. Jak na Wielkich Morawach, a jak chociażby w państwie Bolesława Chrobrego. Od wieku VI, gdy pierwsze źródła pisane wprost wspominały o Słowianach, czy właściwie początkowo Sklawinach, do połowy wieku IX nie został spisany ani jeden tekst w języku słowiańskim. ani jeden. A przynajmniej o żadnym takim tekście nie mamy informacji. Z tego okresu znane są tylko pojedyncze słowa, cytowane w różnych utworach łacińskich i greckich. No i często przy tym dalece zniekształcane. Dopiero pod koniec IX stulecia zaczęły powstawać pierwsze teksty starocerkiewno-słowiańskie, wychodzące spod ręki misjonarzy, początkowo ludzi obcych, tworzone w czysto religijnym kontekście, no i w kilku wybranych punktach regionu, a nie na całej Słowiańszczyźnie. Najstarsze zachowane po dziś dzień manuskrypty starocerkiewno-słowiańskie są zresztą nawet jeszcze późniejsze, pochodzą dopiero z X wieku. Językoznawcy odwołują się do tych odosobnionych, już późnych materiałów i do różnych zapisów z kolejnych wieków. One także są jednak bardzo skąpe, przynajmniej w naszym kręgu, czyli na obszarze wpływów Kościoła rzymskiego. Tam bowiem, gdzie chrześcijaństwo zostało przyjęte nie ze wschodu, ale z zachodu, właściwie nie z południa, tylko z zachodu, a więc w Polsce, w Czechach czy na Połabiu, w literaturze nie było miejsca dla języków lokalnych, narodowych. Używano stale i niemal wyłącznie łaciny. W efekcie dzisiejsi badacze często nie mają innego wyjścia, jak tylko porównywać wyrazy i zasady językowe z czasów nowożytnych, czy wprost współczesnych. A więc późniejsze o 1000 i więcej lat od momentu, gdy Słowianie pojawili się na arenie historii. Na tej podstawie powstają całe słowniki wczesnego języka słowiańskiego lub niby prasłowiańskiego. Wszystkie operują materiałem rekonstruowanym i są owocem różnych teorii, których nie sposób zweryfikować. Nawet eksperci, którzy, jak chociażby Kazimierz Godłowski, zgadzali się, że język to potencjalnie najlepszy klucz do zrozumienia początków słowiańszczyzny, byli zmuszeni wnioskować, że tego klucza wcale nie posiadamy. Badania lingwistyczne prowadzą bowiem nieustannie do przeciwstawnych wniosków. Nawet w stopniu większym niż w innych naukach mnożą się w nich, cytuję, całkowicie sprzeczne ze sobą hipotezy oraz odmienne interpretacje tych samych danych. Podobny osąd wygłosił Konrad Jarzdewski, a na koniec kwitował, że ogromne, niemożliwe do pogodzenia różnice stawiają pod znakiem zapytania sam sens używania argumentów językowych przy wyjaśnianiu genezy Słowian, skoro zupełnie, cytuję, odrębnych stanowisk bronią jednakowo wybitni uczeni. Oba cytowane komentarze wygłosili archeolodzy, specjaliści z odmiennej dziedziny, ale i sami językoznawcy też nie kryją sceptycyzmu, przynajmniej wobec ustaleń konkurentów. Często twierdzą, że ci wyciągają wnioski w niewłaściwy sposób, błędnie rekonstruują formę dawnego języka i nie mają racji w kwestii jego ewolucji. Większość ponad różne tezy kolegów po fachu przedkłada oczywiście własne interpretacje. Przez innych równie krytykowane. Ale niektórzy, jak zmarła niedawno profesor Hanna Popowska-Taborska z Instytutu Slawistyki PAN, wprost przyznają, że ich dziedzina nie jest jak na razie zdolna podać dobrego rozwiązania wielkiej zagadki. Co najwyżej serwuje serię różnych rozwiązań, z których żadne nie wydaje się przekonujące. Okej, ale jakie właściwie to są rozwiązania? Sugerowano na przykład, że o pierwotnym obszarze słowiańskiego osadnictwa mogą świadczyć nazwy drzew. Jak w połowie XX wieku tłumaczył wybitny etnograf i slawista Kazimierz Moszyński, te drzewa, które występują na wschodzie, na obszarach dzisiejszej Ukrainy czy Białorusi, są w językach słowiańskich określane wyrazami rodzimymi, słowiańskimi. Z kolei drzewa rosnące naturalnie tylko na zachód od Bugu, jak jawor, buk, brekinia czy czereśnia, otrzymały swoje nazwy pod wpływem innych języków. To miałoby oznaczać, że pierwsi Słowianie ich nie znali. A jeśli tak było, to widocznie prasłowiańszczyzna nie obejmowała ziem polskich. Teoria była, a nawet wciąż jest, chętnie przytaczana przez tzw. allochtonistów. Badaczy opowiadających się za tym, że wcześni Słowianie napłynęli ze wschodu. Dzisiaj argument budzi już jednak duże wątpliwości. Jak tłumaczą sceptycy, obce nazwy wcale nie musiały funkcjonować od zawsze. Możliwe, że Bóg czy Jawor miały w języku wczesnych Słowian inne, starsze określenia, które z czasem zastąpiono, gdy nasiliły się kontakty z sąsiadami. a na Słowiańszczyznę zaczęli napływać liczni osadnicy z Niemiec. Rzecz jest dzisiaj właściwie nie do sprawdzenia. Śladów wyznaczających granice kolebki próbowano też szukać chociażby w nazwach terenowych, zwłaszcza w nazwach rzek, o których ogółem dobrze wiadomo, że są bardzo trwałe. Utrzymują się nawet nie przez wieki, ale tysiąclecia. Problem w tym, że badania tzw. hydronimów nieodmiennie prowadzą na manowce. Jak dosadnie skomentował językoznawca Witold Mańczak, na przykład nazwę Odry różni badacze identyfikowali na przemian jako celtycką, iliryjską, germańską, słowiańską, albo wreszcie nierozpoznaną, ale jednak niesłowiańską. Ogółem dzisiaj dominuje opinia, że wielkie rzeki nie noszą ani nazw słowiańskich, ani germańskich, lecz znacznie starsze określenia indoeuropejskie. Niewiele więc mogą one powiedzieć o początkach słowiańszczyzny. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż szuka się nowych sposobów ich interpretacji. Sprzecznych koncepcji można by przytoczyć znacznie, znacznie więcej. Dzisiaj powszechnie przyjmuje się, że języki słowiańskie dzielą się na trzy wielkie grupy. Wschodnią, zachodnią i południową. Wciąż jednak nie ma zgody co do tego, w jakiej kolejności wykształcały się te poszczególne odmiany i z jakich powodów narastały różnice między nimi. Niektórzy twierdzą, że tylko język Słowian wschodnich dał początek mowie południowych, co by oznaczało, że to z ziem obecnej Ukrainy wyruszali osadnicy. Inni są jednak zdania, że w językach południa tak samo widać pewne wpływy zachodnie. To zaś pozwalałoby lokować kolebkę zarówno na wschodzie, jak i nad Wisłą. Równie wiele kontrowersji budzi kwestia kontaktów słowiańsko-germańskich. Język niemiecki ogromnie wpłynął na polski czy czeski, ale datowanie różnych tych zmian nie jest łatwe. Niektórzy uważają, że mowy mieszały się od zawsze, dochodziło do kontaktów już w czasach rzymskich albo i wcześniej. Inni jednak datują zjawisko na okres pochrystianizacji i w ogóle nie wiążą go z genezą Słowian. W ostatnich dekadach powrócono nawet, na gruncie językowym, do bardzo kontrowersyjnej koncepcji pochodzenia Słowian znad Dunaju, a więc ziem panońskich. Z kolei historyk Tomasz Jasiński, znany z wielu kontrowersyjnych pomysłów, bazując m.in. na badaniach prowadzonych w Serbii, doszedł do wniosku, że język prasłowiański wykazuje wprost niemożliwe do zignorowania wpływy irańskie. Na ich podstawie stwierdził, że kolebka znajdowała się nie na Polesiu, ale na żyznych stepach nadczarnomorskich, a wcześniej Słowianie żyli pod władzą Scytów i następnie Irańczyków, którzy w ogóle narzucili im i swoją religię, i światopogląd. I choć autor przedstawia taką wizję z pełną stanowczością, to nawet on był zmuszony przyznać, że ta bazuje na porównaniach nieistniejącego języka prasłowian z również nieistniejącym językiem Scytów, którego drobne, trudne do interpretacji relikty przetrwały tylko w źródłach greckich i w języku dzisiejszych Osetyjczyków żyjących na Kaukazie. Nie są to na pewno argumenty jednoznaczne. Wyłącznie w kilku kwestiach w nauce o języku panuje względna zgoda. Są to jednak zagadnienia fundamentalne, podstawowe. Niemal wszyscy badacze, i to nie tylko lingwiści, przyjmują, że mniej więcej do roku 500 naszej ery język słowiański był jednolity. Każdy rozumiał każdego, istniały może gwary, ale nie dialekty. Różnice pojawiły się dopiero później, w następstwie wędrówek i rozprzestrzeniania się kultury słowiańskiej. Z tego założenia wynikają dwa kolejne. Jeśli Słowianie mieli jedną mowę, jeśli wyraźne podobieństwa między ich językami utrzymują się do dzisiaj, to widocznie pierwotnie zajmowali oni względnie niewielkie terytorium. Ich odrębny język musiał się też zacząć wykształcać niedawno, zapewne dopiero u schyłku czasów rzymskich. Niezależnie od tego, gdzie żyli przodkowie Słowian, ci ludzie z jeszcze wcześniejszej starożytnej epoki, to oni posługiwali się mową tak odmienną, że byłoby nadużyciem także ją nazywać językiem słowiańskim, a samych ludzi Słowianami. Czyli, że powiem to raz jeszcze i bardziej stanowczo, w antyku Słowian jako takich jeszcze nie było. Z perspektywy językowej nawet nie mogło ich być. O tych zawiłych tematach znacznie więcej opowiadałem oczywiście w mojej książce pod tytułem Cywilizacja Słowian. A jeśli jeszcze nie rozbolała was głowa od wszystkich tych zawiłości, to zapraszam was na najbliższe spotkanie, gdzie jeszcze bardziej będę plótł od rzeczy. Będzie spotkanie pod Krakowem, w Warszawie na Targach Książki, w Gdyni, jeszcze takie dość dziwne w Koszalinie. Szczegóły w opisie odcinka i na mojej stronie. A jeśli, drodzy widzowie, nie chcecie, by za kolejne 1000 lat lingwiści podważali to, jak wy nazywacie swoje drzewa, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To rzecz jasna jedyny sposób, by się uratować. Jedyny.